Już nawet internet nam powiedział, że musimy ruszyć w drogę.
A przed momentem, drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panią Joanną Gumińską, mieszkanką zachodniej Grodzieńszczyzny, konkretnie Wandzina, ale także patronką repatriantów. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję Państwu za tą poranną wizytę. Życzę wszystkim słuchaczom i redaktorom dobrego dnia.
Wczoraj byliśmy w Białymstoku, rozmawialiśmy z panią major Straży Granicznej.
Dokładnie tak, pani Katarzyna Zdanowicz, major tutaj Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Niesamowite kompetencje, bo to chyba warto wspomnieć. Uśmiech już taki na wejściu, bardzo wielka empatia. To była przyjemna rozmowa, za którą dziękujemy, ale też bardzo merytoryczna.
Jaśmina podziwiała mundury Straży Granicznej.
Tak jest, nawet się śmiałam, że te mundury nadawałyby się gdzieś prosto na wybieg. One były trochę tak w stylu Elizabety w Francji. Bardzo, bardzo przepiękne. Absolutnie jeszcze ten uśmiech pani Katarzyny, już może nie wypadasz tak bardzo tego chwalić, ale to jest taka miła kompetencja, kiedy człowiek ma poczucie, że lubi swoją pracę, lubi ludzi i kiedy już wybierać rzecznika prasowego, to warto się pewnie kierować takimi, no, takimi przesłankami. Tutaj pani Kasia jest absolutnie na swoim miejscu. To była miła wizyta, bardzo ciekawe miejsce, więc pani Katarzyna Zdanowicz i ta rozmowa już teraz.
Wartościowy i ciekawy teren, dlatego że tutaj kiedyś były koszary wojskowe. Teraz tu jest siedziba, tak jak mówiłam, Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mamy zabytkowe budynki, bardzo zielony teren, także przyjemnie tutaj pełni się służbę.
Ale zabytkowe budynki, wiadomo, ile dokładnie te budynki mają lat?
Te budynki są z XIX wieku, także są dość wiekowe, natomiast bardzo dobrze odrestaurowane i oczywiście dbamy o nie, by były naszą taką kartą, pocztówką związaną z historią.
Teraz już, pani major, przejdźmy do meritum rozmowy. Zacznijmy od tego, jak aktualnie wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. W mediach pojawiły się informacje, że ta ochrona, że liczebność strażników ma być jeszcze zwiększana. Dlaczego?
Tutaj, jeżeli mówimy o granicy polsko-białoruskiej, to ta sytuacja nie jest przewidywalna. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile osób tą granicę będzie przekraczać, czy te cyfry utrzymają się w jakiejś stałej normie. Jednego dnia mamy 33 próby nielegalnego przekroczenia granicy, a kolejnej 103. Także widać, że to organizowanie nielegalnej migracji przez służby białoruskie, ono cały czas jest bardzo aktywne, że ci cudzoziemcy są dowożeni, przywożeni w zależności od sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy i wyboru miejsca, gdzie służby białoruskie postanowią akurat przeprowadzić tę grupę.
Pojawiły się w ostatnim czasie informacje i może powróciła cała dyskusja dotycząca pushbacków. Taka sytuacja była też ukazana w filmie Agnieszki Holland, w filmie traktowanym jako projekt taki dokumentalny przez wielu odbiorców, między innymi przerzucanie przez płot ciężarnej kobiety. Proszę powiedzieć, jak faktycznie to wyglądało, na ile można doszukiwać się prawdy w takich scenach, które zostały ukazane w tym filmie?
No, nie chciałabym się wypowiadać na temat samego filmu, bo go nie oglądamy. Natomiast te fragmenty, które widzieliśmy, które były dostępne, no, one są szokujące. Szokujące dla nas funkcjonariuszy, ale myślę też dla osób znających prawdziwą służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. My jako funkcjonariusze już od ponad 30 lat pełnimy służbę w ochronie granicy państwowej i dla nas tym wymierną tą oceną i tą takim pozytywnym słowem są te wszystkie gesty, które otrzymujemy od mieszkańców Podlasia, czyli od tych osób, które mieszkają przy granicy polsko-białoruskiej, od tych osób, z którymi na co dzień się kontaktujemy, współpracujemy i z którymi jesteśmy blisko, a te miłe gesty i słowa napływają do nas bardzo często i za nie serdecznie dziękujemy.
Dzisiaj w mediach pojawiła się też informacja, że w pieczywie, które dotarło do obozu tutaj dla uchodźców, znajdowały się między innymi nielegalne paszporty, dokumenty. Proszę powiedzieć, ile osób obecnie gdzieś tutaj w okolicznych takich miejscach się znajduje i jak ogólnie wygląda tam sytuacja, jak wygląda sytuacja tych osób?
W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej mamy jeden strzeżony ośrodek dla cudzoziemców. W tej chwili umieszczonych jest tam około 50 osób, natomiast niestety bardzo często zdarza się tak, że cudzoziemcy, do których wysyłane są paczki, bo takie paczki też mogą otrzymywać, bardzo często znajdują się właśnie jakieś przedmioty, które nie powinny do nich trafiać. Na przykład ostatnio u nas w Białymstoku właśnie ujawniono marihuanę, tak, która była zapakowana w zupki chińskie. Także dokumenty właśnie, tak, które też są przekazywane. Natomiast wszystkie te paczki, one są bardzo dokładnie sprawdzane. Wszystko jest kontrolowane i dopiero w momencie sprawdzenia trafia to wszystko do cudzoziemców.
W filmie Agnieszki Holland nie było nic, nie było mowy na temat potencjalnie rannych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Takie rzeczy były, takie zdarzenia były?
No niestety tak. Tutaj tak naprawdę moglibyśmy pani reżyser posłużyć ogromną wiedzą na temat tych wszystkich ataków, które doświadczyli funkcjonariusze, żołnierze pełniący służbę bezpośrednio przy granicy. Takich ataków nawet ostatnio mieliśmy dość dużo, natomiast kiedy jeszcze nie było zapory, to duże grupy, kilkudziesięcioosobowe kumulowały się przy granicy. Rzucane były i petardy, i niszczona była to zabezpieczenie. Tutaj kilka osób, jeżeli mówimy o funkcjonariuszach podlaskiego oddziału, odniosło obrażenia. Te osoby zostały w ostatnich dniach odznaczone. Od prezydenta otrzymały medale za dzielność, ale one jak najbardziej się im należą, bo funkcjonariusze każdego dnia z narażeniem swojego życia pełnią służbę w ochronie granicy państwowej.
No właśnie, bo to, o czym teraz mówimy, wiąże się jakby z kolejnym faktem. W tym filmie w ogóle nie była pokazana agresja ze strony tych osób. Była to perspektywa jednej rodziny, już nie wchodząc w szczegóły, czy profil tych osób, które próbują przedostać się przez naszą granicę, jakoś się zmienia w czasie. Ile procentowo możemy mówić, że jest tam dzieci, jest tam kobiet, a jak wiele z tych osób stanowią po prostu mężczyźni?
Tutaj, jeżeli mówimy o dzieciach, rodzinach, to faktycznie na początku, kiedy się kryzys rozpoczął, służby białoruskie na Białoruś przywiozły, można powiedzieć, czy zorganizowały transport właśnie takim osobom. Natomiast w tej chwili, kiedy już mamy zaporę fizyczną, to te osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, to przede wszystkim są mężczyźni. Mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat, czyli osoby wysportowane, które potrzebują dużo siły i sprytu, by przy użyciu narzędzi dostarczanych od służb białoruskich pokonać tą zaporę. Sytuacja z dziećmi miała miejsce ostatnio, kiedy służby białoruskie wymyśliły pewnego rodzaju prowokacje, kiedy mieliśmy w Polsce Dzień Dziecka i Dzień Matki. Wtedy, pamiętamy wszyscy, przy granicy pojawiła się grupa osób z dziećmi, natomiast po tygodniu, tak kiedy minął ten okres poświęcania uwagi właśnie dzieciom i matkom, te osoby oddaliły się w głąb Białorusi i od tamtej pory ich nie widzimy.
A jak wyglądają te pushbacki?
Jeżeli mówimy o zawracaniu do linii granicy, to przede wszystkim takie osoby są zawracane w momencie, kiedy nie chcą składać wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, czyli nie interesuje ich po prostu bycie i życie w Polsce. Takie osoby najczęściej, które przekraczają nielegalnie granicę polsko-białoruską, chcą jechać dalej na zachód Europy. Czyli jeżeli takie osoby nie składają wniosku i też aspekt medyczny, czyli zdrowie tych osób jest dobre, nie zagraża ich życiu niebezpieczeństwo, to wtedy doprowadzane są one do linii granicy w miejscu dla nich bezpiecznym, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z ludźmi i te osoby muszą tą granicę przekroczyć w miejscu niezagrażających ich życiu.
Czyli takich scen, że pod drutami muszą z jednej strony Polacy krzyczą, Polska Straż Graniczna krzyczy wynocha, wynocha, a z drugiej strony Białorusini robią to samo, takich scen nie ma.
Nie wiem w ogóle, czym się kierował pomysłodawca takiego scenariusza. Dla mnie jest to w ogóle niewyobrażalne i niedopuszczalne i myślę, że krzywdzące dla każdego funkcjonariusza Straży Granicznej.
A czy Straż Graniczna ma jakiś system pomocy dla tych, którzy przejdą przez granicę polsko-białoruską?
Oczywiście tak. Tutaj jakby najważniejszą rzeczą, taką, na którą zwracamy uwagę, kiedy mamy kontakt z osobą, która nielegalnie przekroczyła granicę, to jest stan zdrowia tej osoby. To jest jakby podstawowa rzecz, na którą zwracamy uwagę. I tutaj bez względu na to, czy osoba mówi na przykład, że się źle czuje, czy my sami widzimy, że potrzebuje tej pomocy, to wzywana jest karetka pogotowia do takich osób. Tutaj od początku trwania kryzysu tych karetek wezwaliśmy już ponad 900, a w tym największym momencie kryzysu, czyli w jesienią 2021 roku, to nawet 4 razy dziennie takie karetki były wzywane. Już nie mówię o tych pieniążkach, które wydaliśmy, milionach na leczenie tych osób w szpitalach, czy na hospitalizację, badania na SOR-ze. To wszystko jakby z perspektywy pomocy człowiekowi nie jest istotne. Ważne, że mogliśmy komuś pomóc i to jest najważniejsze. Mamy też jako Podlaski Oddział Straży Granicznej taką sieć humanitarną rozbudowaną, czyli współpracujemy z różnymi fundacjami, które przekazują nam rzeczy, które potem możemy przekazywać cudzoziemcom, czyli możemy im przekazywać rzeczy do przebrania, buty, ubrania, czy jakieś środki chemiczne, czy jakieś pożywienie, które jest niepsujące się.
Na pewno pani słuchała kiedyś wypowiedzi pani Ochojskiej w Parlamencie Europejskim. Skąd ma takie liczby? Dlaczego tak powiedziała i co pani pomyślała, kiedy usłyszała pani o tej ilości osób, które zginęły na polsko-białoruskiej granicy?
Każdy przypadek, każda śmierć osoby, która przekracza nielegalnie granicę polsko-białoruską, jest prowadzony przez prokuraturę. Tu no, jakby żyjemy w państwie, które ma pewne procedury i one są ściśle przestrzegane. Czyli jeżeli znajdowane są szczątki ludzkie czy ciało jakiejś osoby, to natychmiast wzywana jest policja do takiego zdarzenia, a policja oczywiście prokuratora, który prowadzi odpowiednie czynności. I w ogóle od początku trwania kryzysu, jeżeli mówimy o granicy polsko-białoruskiej, to takich przypadków było 25.
A teraz ta sytuacja, powiedziała pani, że się nie uspokaja, ale gdzie jest najtrudniejsza i ile jest tak statystycznie dziennie przypadków ich tych prób przekroczenia granicy?
No od początku tego miesiąca to tych prób już mamy ponad 900. Tutaj południe naszego województwa od jakiegoś czasu jest najbardziej nękane przez służby białoruskie i przez osoby, które nielegalnie chcą przekroczyć tę granicę, dlatego że tam jest Puszcza Białowieska, czyli obszar trudno dostępny. Teraz, kiedy ta zieleń, ta przyroda jest taka wybujała bardzo, kiedy te osoby próbują przekroczyć granicę albo uda im się tą granicę przekroczyć, to wydaje mi się, że jak wbiegną w tą puszczę, tak, czy w ten rezerwat, to będą nie do wykrycia i dlatego jakby tam kumuluje się największa liczba tych przypadków. Tam też są rzeki graniczne, czyli te miejsca, gdzie nie ma zapory, więc tam jest największe skupienie tych osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa.
A jak jest zorganizowany ich transport do Niemiec?
Tutaj mamy bardzo wielu kurierów, których zatrzymujemy. Kurierów, czyli takich pomocników w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Od początku tego roku mamy już ponad 500 osób zatrzymanych za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. To są osoby, które przyjeżdżają na wyznaczone miejsca, tak zwane pineski, i tam mają odebrać cudzoziemców, by przewieźć ich potem dalej na zachód Europy, najczęściej do Niemiec czy Francji. No, trudno uwierzyć osobom, które są zatrzymane na drodze, że chciały się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, bo wiemy dokładnie, jaki ich był kierunek i gdzie zmierzały po przekroczeniu nielegalnie granicy polsko-białoruskiej.
Kurierzy, czyli pośrednicy, którzy muszą zarobić, czy wiecie państwo, mieliście jakieś konkretne przykłady, jak duże pieniądze muszą wcześniej zapłacić te osoby uchodźcze, które chcą po prostu no, przedostać się do Niemiec, czy nawet do Polski?
Jeżeli mówimy o stawkach, to takie, które udało nam się ustalić, kwoty, czyli jakby cała ta ich nielegalna droga od momentu załatwienia wizy do Rosji legalnej, tak? Bo pamiętajmy, że te osoby legalnie dostają się do Rosji na wizach pracowniczych, studenckich, a potem z Rosji są transportowani często też taksówkami w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Tutaj już oczekują na konkretne wskazówki od służb białoruskich, gdzie i w które konkretnie miejsca i przy użyciu jakich narzędzi mają tą granicę nielegalnie pokonywać. To stawki są około 10 tysięcy dolarów czy euro. No taki jeden kurier, jeżeli przewodzi powiedzmy 5 osób, to dostaje około 1000 euro za jedną osobę. Także widać, że dla nich jest to dość wysoka kwota, w związku z czym też za wszelką cenę będą próbowali te osoby nielegalnie przewieźć przez granicę polsko-niemiecką, tak? Czyli dowieźć ich dalej do Niemiec. I dlatego też bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami na drodze niebezpiecznymi, bo kierowcy nie zatrzymują się do kontroli, uciekają. Zdarzały się też wypadki. Niestety były tam osoby, które poniosły śmierć w związku z ucieczką kurierów przed patrolem. No też to zagraża niebezpieczeństwu i życiu wszystkich uczestników ruchu drogowego.
A jak się zmieniły stosunki między Polską Strażą Graniczną a Białorusinami, którzy są po drugiej stronie?
Niestety nie ma żadnych relacji pozytywnych. Trudno nam tak naprawdę uwierzyć w to, że jeszcze 3 lata temu prowadziliśmy wspólnie rozmowy, spotkania związane ze wspólną ochroną granicy polsko-białoruskiej. Natomiast w tej chwili jedyny kontakt, jaki mamy, to jest kontakt listowny bądź próba nawiązania łączności telefonicznej w sytuacjach, kiedy widzimy, że po tamtej stronie granicy dzieje się coś niebezpiecznego, typu w Puszczy Białowieskiej zaczęła się palić ściółka po białoruskiej stronie, czyli tu prośba o interwencję straży pożarnej po białoruskiej stronie, by ten pożar ugasić w zarodku, by nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, ale też sytuacje związane z cudzoziemcami, którzy są po tamtej stronie granicy. Bardzo często, jeżeli widzimy coś niepokojącego, to prosimy służby białoruskie o reakcję, interwencję, o pomoc tym osobom albo o zabranie tych osób spod granicy. Natomiast no, niestety współpracy nie ma żadnej.
Napięcia?
Cały czas, można powiedzieć, dochodzi do prowokacji. Ten element jest bardzo wykorzystywany przez służby białoruskie i tak naprawdę zwracają uwagę na wszystko. Na to, co się dzieje przy granicy, na emocje funkcjonariuszy czy żołnierzy, na sytuację w ogóle w naszym kraju związaną właśnie między osobami, które są murem za polskim mundurem, czy też nie. Na to wszystko bardzo dokładnie zwracają uwagę i próbują to wykorzystywać w swojej propagandzie. Ostatnio mamy informację, że próbują przez cudzoziemców w różnych takich atakach wywołać jakieś emocje negatywne wśród polskich służb, po to, by to nagrywać tak i potem puszczać w swoich materiałach.
No właśnie, a czy coś się zmieniło w kontekście no tej takiej ochrony też opieki psychologicznej, jeżeli chodzi o Straż Graniczną? Czy tutaj wykonaliście, że też tak powiem Państwo, taką robotę, aby no, przyzwyczaić tych ludzi, że to jest teraz praca w ekstremalnych warunkach, zupełnie inna niż praca jeszcze 2 lata temu?
Tak, właściwie mogę powiedzieć, że Straż Graniczna w ciągu tych 2 ostatnich lat zmieniła się bardzo. No, nikt z nas się nie spodziewał przede wszystkim, że będzie miał do czynienia z takimi zagrożeniami, natomiast funkcjonariusze zdali wzorowy egzamin z tego, co się dzieje. Tu ta pomoc oczywiście psychologiczna czy duchowa, ona była bardzo ta rozbudowana i udzielana tym osobom, które jej potrzebowały, ale też funkcjonariusze między sobą bardzo się wspierali i czuć tą jedność i to wsparcie takie wzajemne. I myślę, że to jest niezwykle ważne, że tak naprawdę jako formacja to jesteśmy siłą, tak, i że wiemy, za co jesteśmy odpowiedzialni, że jesteśmy funkcjonariuszami Straży Granicznej, których zadaniem jest ochrona granicy naszego państwa.
To jeszcze jedno pytanie o tych, którzy pomagają, tych młodych ludzi, którzy ze współczuciem podchodzą do tych, którzy przekraczają granicę. Jaka jest relacja między Strażą Graniczną a tymi ludźmi i jak pani ocenia ich działalność, ich pracę?
No niestety, mimo że Podlaski Oddział współpracuje z wieloma fundacjami, to z niektórymi nie udało nam się nawiązać współpracy, mimo że próbowaliśmy. My jesteśmy otwarci, my bardzo chętnie chcemy rozmawiać, bo oczywiście pomoc każdej osobie jest najważniejsza i trzeba to robić. Nie wolno nikogo ominąć, trzeba wszystkim pomagać. Natomiast tak jak mówiłam, nie wszyscy chcą z nami współpracować, no, aczkolwiek bardzo żałuję tego.
Pójdzie pani na film Zielona Granica?
Być może pójdę, tak. Chciałabym zobaczyć na temat, czego jest w ogóle ta dyskusja prowadzona, natomiast potrzebuję pewno trochę czasu, tak, posłuchać, poczytać, a potem jakby ze swojej perspektywy ocenić, obejrzeć, co tam jest przekazane.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Major Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, była gościem Radia Wnet. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I drodzy Państwo, przypomnę, że rozmowa z panią Katarzyną Zdanowicz, rzecznik Podlaskiej Straży Granicznej, będzie także do wysłuchania na portalu wnet.fm. My teraz już wyruszyliśmy z Wandzina, jedziemy teraz trasą do malutkiej miejscowości, do wsi o nazwie Bochoniki, bo tam w jej wschodniej części znajduje się meczet, jeden z kilku czynnych meczetów w Polsce. My tam porozmawiamy o tym, jak żyje się Tatarom tutaj, o kulturze tatarskiej, oczywiście także może o wyznaniu, więc warto zostać razem z nami, ale teraz jeszcze chwilę Państwo z nami będą przemierzać tutaj podlaskie tereny i razem z zespołem Blondie w utworze Maria. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air.
Odyseja wyborcza.
I tak, drodzy Państwo, cały czas jeszcze w trasie, jak już wspominaliśmy, teraz zmierzamy do meczetu w Bochonikach, ale dzisiaj odwiedzimy także cerkiew prawosławną, więc cały ten taki miks, mieszanka kulturalno-wyznaniowa, ale nie zapominamy też po prostu o rozmowach z ludźmi. A skoro o tym mowa, to ja już przekazuję teraz mikrofon do redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, chociaż to nie będzie łatwe zadanie, bo Państwo tego nie wiedzą, ale teraz jesteśmy na skrzyżowaniu, zastanawiamy się, pojechać w lewo, pojechać w prawo, nie wiem, cel mamy jeden, a mianowicie meczet, ale teraz już oddaję głos do redaktora Krzysztofa Skowrońskiego.
Rzeczywiście jesteśmy teraz w Sokółce, dojeżdżamy do ronda drugim zjazdem na Krynki, czyli nie jedziemy do centrum Sokółki, ale tutaj będziemy za 40 minut. Tutaj będziemy mieli rozmowę z jednym z kandydatów do Sejmu, z list zresztą Konfederacji. Na tej Grodzieńszczyźnie jest, tylko zapytam tam się pod słońce. Tak, są pasy. Młodzież idzie do szkoły, czyli to jest prawidłowe. Jak przyjechaliśmy do Białegostoku, to poszliśmy do sklepu, dużego, wielkiego sklepu z połem. Ostatni taki sklep chyba w Polsce i największy sklep z połem w Polsce. Poszliśmy tam, żeby kupić baterie do naszych urządzeń zdalnych i niezdalnych, dyktafonów i innych. I tam od razu podszedł do nas sprzedawca i powiedział takie słowa.
Radio Wnet.
Tak.
Wow, to zaszczyt.
To dla nas zaszczyt, że możemy być w tak pięknym sklepie w Białymstoku i kupować tutaj baterie, dzięki którym będziemy mogli kontynuować naszą odyseję wyborczą.
Oj tak.
No i co pan sądzi o sytuacji politycznej w Polsce?
W ostatnim czasie napięta się zrobiła, tak delikatnie rzecz mówiąc.
Ale kto napina i co napina?
Z każdej strony jesteśmy napinani. Bo mamy całą sytuację zagraniczną, która jest skierowana tak jakby w naszą stronę i naszą wewnętrzną, która próbuje być skierowana w zewnętrzną stronę z różnymi efektami.
I jak gdybyśmy to spróbowali tak ponazywać? Kto, no wiadomo, są wybory, tak? Mhm. W Białymstoku wyborców, której opcji jest więcej, prawej czy lewej?
Trudne pytanie. W tym miejscu trudno jest bardzo rzec, bo za bardzo nie rozmawia się z ludźmi na ten temat. Większość ludzi jest podzielona, jeżeli chodzi o uzewnętrznianie tych swoich opinii. Jeżeli tak już poza anteną powiem, to bywały nawet sytuacje, że jeżeli były na sklepie jakiekolwiek rozmowy na temat polityki, to potrafili ludzie z drugiej strony, niekoniecznie lady, tylko inni klienci, reagować bardzo agresywnie w stosunku do kogoś, kto się wypowiadał albo na temat partii rządzącej PiS, albo na temat Koalicji Obywatelskiej. Różne to było. A jeżeli chodzi o tak ogólnie, co jest bardziej za prawicą, za lewicą? Myślę, że zdania są totalnie podzielone. Pół na pół.
I to napięcie, znaczy to milczenie w sklepie jest znaczące. Kiedyś więcej ludzie rozmawiali o polityce?
Kiedyś ludzie więcej rozmawiali, o tak powiem. O wszystkim.
Tak?
O wszystkim. Obecnie niestety ludzie rozmawiają mało ze sobą. Już pomijając nawet samą sferę polityki, to mało ze sobą rozmawiają. Jeżeli cokolwiek dochodzi do jakichkolwiek rozmów, to się zaczynają robić dziwne przepychanki. Tak jakby ta cała ta ludzka empatia poszła gdzieś nie w tą stronę, co trzeba.
Ale to właśnie do Białegostoku przyjeżdża się z Warszawy po to, żeby odczuć empatię, uśmiech i taką przyjaźń.
To panie redaktorze, powiem w ten sposób, to jeżeli do nas przyjeżdżają ludzie, żeby to odczuć, to współczuję warszawiakom, jak tam to wygląda. Bo tam jest trochę więcej tych ludzi. To więc jeżeli tam jest ta skala trochę wyższa tych zachowań, tych negatywnych ludzi w stosunku do siebie, to nie jest ciekawie.
A jak taka regionalna polityka w Białymstoku pana okiem jest dobrze prowadzona, źle prowadzona?
Nie zauważyłem jakichś nieprawidłowości specjalnie dużych. Ale to prawdopodobnie dlatego, że kiedy człowiek jest w pracy, to nie ma czasu, żeby się skupić na tym, co się dzieje na zewnątrz, tylko na tych ludziach, którzy przychodzą tu.
Ja bardzo się ucieszyłem, jak wszedłem do sklepu, że tyle jest możliwości, tyle radioodbiorników tutaj można kupić. I w tak różnych cenach.
A ja się niestety bardzo martwię, że niestety państwa stacja tutaj do nas nie dociera.
Jak to 103,9?
Dociera, jeżeli chodzi o zewnętrzną stronę budynku, ale wewnątrz komputery, blacha, instalacja przeciwpożarowa głuszy niesamowicie.
Aż tak? A w ogóle tak. To jest sklep z Połem. Tak. To w ogóle nietypowe, że w centrum miasta jest taki duży
sklep. To jest stary sklep. No, to jest stary sklep, 76 rok, kiedy został otwarty do użytku publicznego. Funkcjonuje cały czas.
To, że było z Połem kiedyś wszędzie, w każdym centrum miało duże sklepy, to prawda, ale teraz już ich nie ma. A z Połem to jest spółdzielnia, która...
Ponad 120 lat ma tradycję swoją.
Która kiedyś była ogromną potęgą, a teraz już potęgą nie jest.
Czasy się zmieniają.
A jak sobie to z Połem radzi?
Oficjalne dane są niedostępne dla zwykłych pracowników. Patrząc na to z mojej perspektywy, wygląda, że jest super. Może nie jest bardzo dobrze, ale jest na pewno dobrze.
A pan tu jest szefem?
Nie, zwykłym szarym pracownikiem.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. To było naprawdę przyjemność pana spotkać i poznać. Bo tyle, co słyszałem w samym radiu albo w internecie, to zupełnie co innego.
I takich, drodzy państwo, miłych słuchaczy można spotkać chyba w jednym z największych powierzchniowo sklepów z Połem w Polsce. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchacza. My już teraz wjechaliśmy na Szachtarski. To tutaj zmierzył świątyni. Do meczetu w Bochonikach. Oczywiście to jest Odyseja. Przybliżę państwu wszystko to, co jest z wyborami związane. Będzie rozmowa na żywo z panem Maciejem Szczęsnowiczem. Pojawi się pan Stanisław Nicewicz. Później rozmowa z rolnikiem, pan Jacek Słoma. To jest rolnik, który opowiedział, jak tutaj żyło się podczas tej największego napięcia na granicy polsko-białoruskiej, jak ta sytuacja wygląda teraz. Pojawi się także pan Adam Jakuć. To już perspektywa, spojrzenie mediów. Pan Adam Jakuć. Pojawi się pan Jarosław Zieliński, także major rezerwy Piotr Horszyński, który też był na tej pierwszej linii frontu, który bronił Polski granicy. To wszystko przed nami. Teraz cały czas zmierzamy. Ja się uśmiecham do Krzysztofa Skowrońskiego i w takim razie jeszcze chyba przekażę mu na moment mikrofon.
To tylko jak wiadomości sportowe. Za 2,5 minuty dojedziemy i spotkamy naszego gościa. Mamy przynajmniej taką nadzieję, że go spotkamy, że będzie na nas czekał. Ksenia była w kontaktach. Jest ważnym. Teraz skręcamy.
It's rolling.
I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
dziękujemy, tym bardziej, że jest z nami już kolejny gość, pan Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej.
Serdecznie.
Gdzie się znajdujemy? Powiedzmy najpierw słuchaczom Radia Wnet.
Reklama.
Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać.
Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.
Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17.30 oraz od wtorku do piątku o 18.00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
Woda, wodór, węgiel, zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W, 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
Bo nie chcemy, żeby to do miejsca...
Dzień dobry, jest 8 w tym wydaniu wiadomości. Czy Straż Graniczna ma system pomocy dla migrantów? Komentarze rzecznik Podlaskiej Straży Granicznej Katarzyny Zdanowicz. Polski śmigłowiec nad Białorusią, nasi zaprzeczają oraz ofiary śmiertelne w Rotterdamie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Czy Straż Graniczna ma jakiś system pomocy dla migrantów, którzy przekroczą granicę polsko-białoruską? Mówiła w poranku wnet rzecznik Podlaskiej Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.
Ważniejszą rzeczą, taką, na którą zwracamy uwagę, kiedy mamy kontakt z osobą, która nielegalnie przekroczyła granicę, to jest stan zdrowia tej osoby. To jest jakby podstawowa rzecz, na którą zwracamy uwagę. I bez względu na to, czy osoba mówi na przykład, że się źle czuje, czy my sami widzimy, że potrzebuje tej pomocy, to wzywana jest karetka pogotowia do takich osób. Tutaj od początku trwania kryzysu tych karetek wezwaliśmy już ponad 900, a w tym największym momencie kryzysu, czyli jesienią 2021 roku, to nawet 4 razy dziennie takie karetki były wzywane.
Rzecznik Straży Granicznej dodała, że po upewnieniu się co do zdrowia takiej osoby odprowadzana jest do granicy białoruskiej. Polski śmigłowiec nie naruszył przestrzeni Białorusi. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdementowało doniesienia białoruskiego MON, który twierdzi, że wczoraj po 15 naszego czasu polski helikopter wleciał 1,5 kilometra w głąb tego kraju. Takie zdarzenie nie miało miejsca i potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych, powiedział mediom podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko Polskie w przeciwieństwie do ciągłych prowokacyjnych działań Republiki Białorusi niezmiennie szanuje i przestrzega wszelkich postanowień oraz regulacji co do nienaruszalności granic. Czytamy w komunikacie. 1 września białoruskie służby graniczne również donosiły o naruszeniu białoruskiej granicy przez polski śmigłowiec wojskowy Mi-24. Strona polska mówiła wówczas o kłamstwie i prowokacjach Białorusi. Do 3 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w Rotterdamie. Napastnik zabił 2 osoby na miejscu. 3-14-letnia dziewczynka zmarła w wyniku odniesionych ran. Do incydentów z użyciem broni palnej doszło w centrum medycznym Erasmus oraz w domu mieszkalnym. Sprawcą obu wydarzeń jest 32-letni mieszkaniec Rotterdamu, który jest równocześnie uczniem tego centrum. Napastnik najpierw udał się do mieszkania, gdzie zastrzelił 39-letnią kobietę i ranił jej 14-letnią córkę. Następnie w centrum medycznym zabił 46-letniego wykładowcę. Ranił też kilka innych osób. Trwa wyjaśnianie motywów. Premier Szwecji Ulf Kristersson zapowiedział wysłanie wojska do walki ze zorganizowaną przestępczością. Premier spotka się dziś w tej sprawie z dowódcami wojska i policji. Od początku września 12 osób zginęło w Szwecji w strzelaninach i zamachach bombowych. We wczorajszym orędziu do narodu premier Kristersson powiedział, że coraz więcej dzieci i zupełnie niewinnych ludzi doświadcza tej drastycznej przemocy. Dodał, że akty przemocy mają miejsce przede wszystkim tam, gdzie występują problemy socjalne. Uczciwi ludzie żyją w strachu, że gangi przeciągną ich dzieci pieniędzmi, zegarkami i samochodami, powiedział premier. Dodał, że do tej sytuacji doprowadziła nieodpowiedzialna polityka migracyjna oraz nieudana integracja. Ukraina dołączyła do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w latach 2023-2025. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski na portalu X. Ukraina pozostaje wiarygodnym partnerem międzynarodowym w dziedzinie energii jądrowej i dołoży wszelkich starań, aby wzmocnić ważną rolę MAEA oraz zwiększyć bezpieczeństwo jądrowe, podkreślił Zełenski. Polityk podziękował też wszystkim krajom, które poparły wniosek Ukrainy. Rada Gubernatorów jest jednym z dwóch organów decyzyjnych MAEA. Do jej zadań należy m.in. rozpatrywanie wniosków o członkostwo w organizacji i publikowanie standardów bezpieczeństwa. Rada przedstawia także zalecenia dotyczące sprawozdań finansowych, programu i budżetu MAEA oraz powołuje dyrektora generalnego organizacji. Rada liczy obecnie 35 członków. Impeachment Joe Bidena. W Izbie Reprezentantów odbyło się pierwsze wysłuchanie w ramach dochodzenia w tej sprawie. Republikanie zarzucają prezydentowi USA, że jako wiceprezydent używał wpływów, by wzbogacić swoją rodzinę, jednak nie przedstawili na to jednoznacznych dowodów. Główny wątek sprawy dotyczy udziału Huntera Bidena w należącej do ukraińskiego oligarchy Mykoły Złoczewskiego w spółce gazowej Burisma oraz zwolnieniu prokuratora generalnego Ukrainy Wiktora Szokina. Według republikanów i wcześniej Trumpa, który próbował wymusić na prezydencie Zełenskim wszczęcie śledztwa w sprawie Bidenów, ówczesny wiceprezydent Biden naciskał na zwolnienie Szokina, by chronić swojego syna przed zarzutami korupcyjnymi. Jak jednak wskazywali eksperci, a także kongresmeni demokratów, dymisji Szokina domagało się wiele państw zachodnich i to ze względu na jego pobłażliwość wobec korupcji, a nie zamiaru walki z nią.
Prognoza pogody.
Dziś na wschodzie i południu kraju raczej bezchmurnie, na północnym zachodzie zachmurzenie duże i tam słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni, na wybrzeżu około 23.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Trwa mecz ćwierćfinałowy turnieju tenisowego WTA w Tokio. Iga Świątek remisuje z Rosjanką Weroniką Kudermetową 1-1. A jeśli chodzi o trzecią partię, tam 4-2 niestety w gemach prowadzi Rosjanka w kolejnym 30-0 dla Igi Świątek. Piłka ręczna i wczoraj zakończenie trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Orlen Wisła Płock przegrywa niestety na wyjeździe z Montpellier HB 28-30. Jeśli chodzi o tabele w grupie, w której jest Wisła, niestety nasza polska drużyna dopiero na 7 z 8 miejsc, ale jeszcze przed nami 11 kolejek. Wczoraj w Bazylei, zostając w temacie piłki ręcznej, przypomnijmy, odbyło się losowanie fazy grupowej klubowych mistrzostw świata. Na nich zaprezentuje się Industria Kielce. W grupie D zagrają Kielczania, ich rywalami będzie drużyna Al Nedżma, a więc mistrz Bahrajnu i zarazem mistrz Azji, a także San Francisco Cal Heat, a więc mistrz Ameryki Północnej i Karaibów. Turniej klubowych mistrzostw świata w piłce ręcznej zaplanowano na dni 7-12 listopada. Odbędzie się w Arabii Saudyjskiej w mieście Ad-Damam. Wczoraj odbyły się ostatnie mecze pierwszej rundy Fortuny Pucharu Polski w piłce nożnej. Polonia Bytom wygrywa 4-1 z drugą drużyną Pogoni Szczecin. GKS Tychy wygrywają 3-1 z Wisłą Płock. Nieciecza po rzutach karnych eliminuje Kotwice Kołobrzeg, a Wisła Kraków po dogrywce wygrywa z Lechią Gdańsk. Zostajemy w piłce nożnej, z tym, że zaległa kolejka Ekstraklasy, teraz o niej. Wczoraj mecz szóstej kolejki Lech Poznań Raków Częstochowa, a więc mecz na szczycie 4-1 wygrywa kolejarz. No i był na tym meczu Michał Probierz, który bardzo, bardzo aktywny nowy selekcjoner naszej kadry, jeśli chodzi o wizytowanie swoich ewentualnych podopiecznych, ewentualnych kadrowiczów. No i wczoraj miał się na co patrzeć. Młody Polak, 17-latek Michał Gurgul, strzelcem pierwszym pierwszej bramki dla Lecha Poznań już w 6 minucie obrońca to uczynił. Filip Marchwiński w 25, no ale także oczywiście nie Polacy, którzy mieli dużo do powiedzenia wczoraj, jeśli chodzi o barwy Lecha. Christopher Welde, bramka Norwega w 72 i też asysta przy bramce Marchwińskiego w 25. No a w wyniku dopełnił, jeśli chodzi o Lecha, Adriel Baluak w 93 minucie. Piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej strzelił bramkę 4-1. To jedyne trafienie po stronie Rakowa, to zarazem pierwsze w tym meczu, druga minuta Rumun Dejan Sorescu. Dzisiaj już mamy mecze następnej kolejki Ekstraklasy. Stal Mielec, Korona Kielce o godzinie 18:00, Piast Gliwice podejmie Widzew Łódź o godzinie 20:30. Na tym drugim meczu będzie obecny trener Michał Probierz. W następnych wiadomościach więcej o tym, co przed nami w zbliżającym się weekendzie. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Już w ten weekend 10. edycja Weekendu Seniora z Kulturą. Ponad 500 instytucji w całym kraju. Muzea, galerie, teatry, filharmonie, opery. Koncerty, spektakle, warsztaty, oprowadzanie bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Pełna lista dostępna na stronie kultura.gov.pl.
Zapraszam Państwa do udziału w Weekendzie Seniora z Kulturą. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Po reklamie.
Odyseja wyborcza.
I tak, drodzy Państwo, wracamy do naszej odysei wyborczej. Przed momentem przygody dojechaliśmy do Bohonik, tam meczet, rozmowa, której Państwo niestety nie mogli usłyszeć, ale to nie znaczy, że nie usłyszą, bo udało nam się porozmawiać z panem Andrzejem Częsnowiczem, z przewodniczącym gminy muzułmańskiej właśnie tutaj w meczecie Bohonik. Trochę ciekawostek, bo faktycznie Tatarzy tutejsi byli jednymi z pierwszych, którzy stanęli murem za Polską. Myślę, że pan Maciej Częsnowicz ma wyrok wydany przez kremlowskie służby. Po prostu już taka ogromna część tutaj kultury Polacy. Ta rozmowa też będzie na pewno do wysłuchania w dalszej części dzisiejszego dnia. A my teraz zmierzamy na rozmowy polityczne. Redaktor Krzysztof Skowroński prowadzi samochód, Ksenia Parmańczuk pilnuje, abyśmy mogli słyszeć się razem z Państwem, ale po drodze rozmawialiśmy także z panem Jackiem Słomą, to rolnik, a nie, pan Jacek Słoma, na tą rozmowę jeszcze poczekamy, a teraz w takim razie zespół The Rolling Stones, a my wracamy już za momencik.
Weekend, 10. edycja Weekendu Seniora z Kulturą. Ponad 500 instytucji w całym kraju. Muzea, galerie, teatry, filharmonie, opery. Koncerty, spektakle, warsztaty, oprowadzanie bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Pełna lista dostępna na stronie kultura.gov.pl.
Zapraszam Państwa do udziału w Weekendzie Seniora z Kulturą. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Po reklamie.
Autopromocja. Każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Odyseja wyborcza.
I tak, drodzy Państwo, She's a Rainbow, tak śpiewał zespół The Rolling Stones i tak jak ta tęcza kolorowy jest dzisiejszy poranek, bo to poranek w drodze. Prosto z meczetu przyjechaliśmy. Tutaj mamy i budynek Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce i cerkiew prawosławną, o której za kilka chwil będziemy rozmawiać, i ludzi. Niech sobie Państwo wyobrażą, że coraz więcej osób, to miasteczko już budzi się do życia. Ja się budzę i uśmiecham się do redaktora Krzysztofa Skowrońskiego i przekazuję mu już mikrofon.
Ale tylko na chwilę. Wypatrujemy naszego gościa. To nie jest takie proste, bo nie wiemy, jak wygląda, ale gdzieś na pewno jest w okolicach cerkwi. To jest matematyk, fizyk, to znaczy magister matematyki, magister fizyki, ale rolnik i pszczelarz, kandydat Konfederacji, ale nie lokomotywa listy Konfederacji, a raczej tak się zawahałem, bo przed chwilą informacja, że pan poseł będzie za 5 minut. Inaczej trochę czas płynie, inaczej internet działa tutaj na Podlasiu, ale może podejdziemy do kogoś, żeby zapytać się. Jaśmino, zobacz, taka drużyna, która za chwilę wyruszy w podróż. Może się zgodzą panowie na rozmowę. Ty się uśmiechniesz, ja zadam pytania. Nie, to zupełnie co innego. No dobrze, to w takim razie przeniesiemy się na chwilę znowu do studia w Warszawie i posłuchamy piosenki.
To prawda, i posłuchamy piosenki, a już jaka to będzie piosenka, to jest kolejną zagadką dzisiejszego poranka Wnet, ale jesteśmy w Sokółce, w województwie podlaskim, w gminie miejsko-wiejskiej, to kiedyś chyba na prawach królewskich miasteczko, i pewnie byśmy coś więcej opowiedzieli, ale cały czas czekamy na naszego gościa, więc poczekajmy razem z muzyką. To jest radio, więc my mamy taki przywilej, że możemy...
A to jest odysea wyborcza. Zaryzykowaliśmy dzisiaj o poranku taką szybką marszrutę, ale okazało się, że ten plan, Jaśminko, że ten plan
działa i cieszymy się, że są Państwo razem z nami. Odyseja wyborcza. Tutaj wspomnieliśmy o tej konfederacji, nasi wczorajsi goście faktycznie powiedzieli, że przedsiębiorcy z tego regionu faktycznie na konfederację głosować będą, ale mieliśmy też duże takie głosy poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i szczególnie w kontekście tej rozmowy o bezpieczeństwie, o Zaporze były te podziękowania, to mocno da się tutaj... Jest to tutaj mocno odczuwalne, że za bezpieczeństwo się dziękuję, ale już teraz muzyka, my wracamy za moment z gościem.
Koryfeja wyborcza. No i z tatarskiego szlaku dojechaliśmy do Sokółki. Teraz już wszystko powinno się zgodnie z planem odbywać. Stanisław Nicewicz, rolnik, matematyk, fizyk, pszczelarz i kandydat Konfederacji z 16 miejsca jest gościem Poranka Wnet, gościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, tylko dwie poprawki. 17 i informatyk jeszcze.
To nie poprawka, to uzupełnienie, ale najpierw o miejscu, o słońcu, o cerkwi, o Sokółce słów parę.
Tak, Sokółka jak widać dzisiaj jest piękna, mamy piękne ocieplenie klimatu, które nam pasuje. I w ten słoneczny właśnie poranek witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Pasuje i panu, i pszczołom?
Pasuje pszczołom pośrednio, ponieważ właśnie je teraz zakarmiam i one troszkę tak poczuły tą jesień jako lato i zaczęły mi rabować dwa ule. Także no nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale cieszymy się z tego ciepła. Mam figi na podwórku, które dojrzewają. Trzeba zawsze szukać pozytywów w tych zmianach. Jedne rzeczy idą na minusie, inne na plusie. Bilans jest dobry.
A jak duże gospodarstwo pan ma?
Całe 2 hektary, także ogromne, ale przez to jest mniej problemów. Duże gospodarstwo to dużo problemów, małe gospodarstwo to mało problemów. Z żoną sobie na tych 2 hektarach radzimy. Naszym celem było to, żeby gospodarstwo było samowystarczalne, więc do tego dążymy nawet na tych 2 hektarach. I jak na razie się nam to dobrze udaje. Mamy własne kozy, kury, chleb własny, mleko, jajka.
Czyli może pan żyć niezależnie od tego, co dzieje się na świecie.
Tak, i to nawet nam dosyć dobrze wychodzi, przynajmniej tak oceniają to ludzie, którzy do nas przyjeżdżają i patrzą na to nasze gospodarstwo. No i też są zachwyceni tym takim pobocznym efektem ekologii. Mamy kilka kompostów, przetwarza się całą tą energię, która wchodzi na ten podwórek, na naszym podwórku, w te rzeczy, które od nas wychodzą. Więc jest naprawdę dobrze i można z małych hektarów nawet na tym małym Podlasiu przetrwać, być samodzielnym, niezależnym, jeśli tylko no, nikt przez granicę nie przechodzi i nie miesza nam w tym spokoju, tak jakby.
To o tej granicy, ale to jest też gospodarstwo, które sprzedaje rozmaite towary?
Tak, mamy trochę tych takich rzeczy nadwyżkowych i są to na pewno no, jajka, mleko, ser ten kozi, jak również ten chleb, no, który można u nas skosztować na zakwasie, który długo się robi, bo 3 dni. Więc tych produktów może nie mamy w takiej ilości ogromnej jak te duże gospodarstwa, ale coś tam się zawsze znajdzie dla gości, dla przyjezdnych.
To jeśli ma pan samodzielne, samowystarczalne gospodarstwo, to po co pan się plącze w politykę?
No właśnie po to, żeby było jeszcze lżej i łatwiej. Problemem w Polsce jest ta taka swobodna sprzedaż tych produktów, nie tylko w postaci tych chlebów, czy mleka, czy jajka. No, ostatnia akcja z czereśniami, z dziewczynką, która próbowała to sprzedać, została ściągnięta z ulicy. Przepisy, pomimo tego, że nawet Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ułatwiło dla rolników sprzedaż tą bezpośrednią, nadal nas ograniczają. Nie pozwalają w taki sposób swobodny sprzedawać. Dlatego idę do polityki od zawsze, od 96 roku jestem zwolennikiem tej takiej wolności gospodarczej, zaufania ludziom, bo jeżeli zaufamy tym ludziom, nie będą potrzebne te przepisy. W domu nie robimy ciągłych ustaleń, że ktoś nam coś jak zrobi, to my go ukażemy, jak coś dobrego, to mu pomożemy i dobrze żyjemy w tej rodzinie. W takim zwykłym domowym ogródku, można by powiedzieć, radzimy sobie bez nadmiaru tych przepisów i urzędników. To dlaczego nie możemy tego robić w naszym codziennym życiu między ludźmi? Moim zdaniem da się to zrobić, zmniejszając tę ilość przepisów. Będzie można łatwiej coś sprzedawać, klasa średnia będzie mogła wyskoczyć trochę wyżej, bo w tym momencie my mamy właśnie problem z tym przeskokiem klasy średniej trochę wyżej. Dlaczego? Bo te przepisy, ograniczenia urzędnicze nie pozwalają na ten rozwój, taki swobodny.
No ale gdzie by pan przeskoczył z tymi 2 hektarami?
Ja bym nie musiał, ale mam wielu znajomych, którzy tego oczekują właśnie od państwa, żeby w końcu się odczepiło od tego wszystkiego, czego wymaga każdego dnia przy robieniu czegokolwiek. W ogóle świat cyfrowy mamy teraz przecież, co nie? Internet, wszystko się szybko jako informacja przemieszcza, a idąc do urzędu, często musimy między jednym budynkiem a drugim robić zagołębia pocztowego. Pomimo ePUAP-u dane, które mają na komputerze urzędnicy, drukują nam na kartce, my z tą kartką udajemy się do następnego miejsca, w którym coś udowadniamy, że właśnie mam 2 hektary, a nie 4, że z tego mam dochód taki według wyliczeń, a nie jakiś inny. I czy to jest nam potrzebne, trzeba sobie zadać pytanie. te wszystkie nadmiarowe, biurokratyczne elementy, które zajmują nam czas. Przecież taka osoba, która idzie do urzędu, zajmuje ileś sobie czasu tego w ciągu dnia i zamiast coś produkować, tak jak ja na przykład, zająć się tymi warzywami, zwierzętami, muszę spędzić jakiś czas zawsze w tym urzędzie. Dlatego ja chcę to jakby zmniejszyć, zlikwidować to, co jest nadwyżkowe.
Ale oczywiście musi pan przyznać, że pod tym względem jest dużo lepiej. Dużo spraw możemy załatwić, może pan załatwić, siedząc u siebie w domu na ganku z komputerem.
Tak, próbuję załatwiać cyfrowo większość rzeczy i agencyjne, na przykład do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, rzeczywiście już się wszystko załatwia przez internet. Ale część rzeczy, które się wiążą z ziemią już, czyli z urzędem tym takim typowym gminnym, nadal trzeba załatwiać nie cyfrowo, tylko właśnie jakimś przemarszem do urzędu i później od urzędu do urzędu ustalać trzeba nawet to, że obrót był taki zerowy czy większy. To jest takie niepotrzebne.
Państwo jest bardziej skomplikowanym tworem niż gospodarstwo, niż dom, niż rodzina.
Tak, to prawda, ale też mamy przykłady na świecie krajów, które są też wielomilionowe, bardzo złożone i nie mają aż tak zbiurokratyzowanego tego życia. To jest mimo wszystko prostsze i da się. Nawet komuna, która jest obrzydliwa z większości wspomnień, zostawiła coś pięknego w postaci ustawy Wilczka na krótki czas. I wtedy Polak, ten zaradny Polak, taki, który ma swoją przedsiębiorczość i zaradność we krwi, poradził sobie dobrze, ustawiając się na chodnikach, w szczękach, sprzedając swoje pomysły, rzeczy, których brakowało przecież po komunie. Gospodarka sama się ożywiła przez ludzi, dlatego że nie byli ograniczani przepisami. I to funkcjonowało. Nikt nikogo nie truł. Nikt nikogo nie zmuszał do towaru złego. Bo zresztą jak ktoś zrobiłby zły towar, to zaraz później ten drugi człowiek następnemu przekaże i już u niego nikt nie kupi. Większość rzeczy naprawdę może się samodzielnie regulować, tylko co jest ważne, należy wcześniej społeczeństwo wychować i wyedukować. Zróbmy to może właśnie tą edukacją i wychowaniem, a nie przepisami i ograniczeniami. Będzie moim zdaniem łatwiej i lżej. I urzędnicy będą mieli lżej, bo będą mniej papierów przewalać. I my nie będziemy musieli z tymi papierami chodzić. Także to też będzie dużo łatwiejsze.
Ale jaki konkretnie by pan przepis usunął?
Przepis. Pierwsze co, to te ograniczenia właśnie w sprzedaży, które no wszędzie trzeba zgłaszać, muszą być wszędzie kontrolowane. Druga rzecz, to najgorsza, która u nas jest, to jest kara za pracę, czyli podatek dochodowy. U nas im ktoś więcej pracuje, im ktoś jest bardziej zaradny, tym jest bardziej obciążony nie tylko biurokracją, ale i finansowo. Musi się dzielić bardzo mocno, nawet te instytuty, które są takie, no powiedzmy, niezależne, wyliczają między 40 a 70% jest obciążenie podatkowe obecnie tego człowieka, który chce pracować. To moim zdaniem dziesięcina, którą się wspomina jako coś ciężkiego, czyli dziesiąta część, no była lżejsza.
Ale dzięki temu ma pan wyremontowane place, wyremontowane drogi, jakoś działającą służbę zdrowia, oświatę. Dzięki temu można postawić mur na granicy polsko-białoruskiej i strzec polskiej granicy. Coś za coś.
Tylko to są koszty. Nasz urząd marszałkowski w Białymstoku swego czasu, na szybko tak liczyłem, średnia wypłata, ilość osób, to jest 4 miliony złotych wypłata sama kosztuje na tych urzędników. 4 miliony na jeden urząd, który zajmuje się...
Proponuję, zaraz pan dokończy, proponuję, żebyśmy poszli w kierunku świateł, może się uda z kimś porozmawiać.
Można będzie próbować łapać, no teraz idą ludzie do pracy, ale właśnie te miliony na tych urzędników można by było przeznaczyć na te rzeczy, właśnie ten asfalt. Przecież te asfalty nie kosztują aż tyle, co kosztują ci urzędnicy. Każda z tych osób, która jest utrzymywana w tym urzędzie, to jest koszt nie tylko wypłaty, ale też utrzymania budynku. Część urzędników oczywiście musi zostać, bo bez tego się nie da żyć. Musi być jakaś organizacja. Ja nie mówię, że to zlikwidowane musi być wszystko. Ale w momencie, kiedy byśmy się skupili na tych kosztach, to okaże się, że wiele tych osób robi kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. I wtedy te pieniądze, może by się okazało, moim zdaniem to te może to jest w cudzysłowie, że jest tego więcej na wydanie na te chodniki, na te ulice, na te szkoły, na te szpitale. Dlaczego służba zdrowia prywatna jest dużo lepsza od tej państwowej? A i tak większość osób opłacając składkę musi do tej służby prywatnej iść. bo ta państwowa nie leczy. Dlaczego edukacja nie działa na tej zasadzie właśnie, że nie korzystamy z korepetycji, tylko idziemy do samej szkoły i już to wszystko wiemy, co chce nam szkoła przekazać, bo szkoła publiczna nie działa.
Ale powiedzenie, że nie działa, jest powiedzeniem nieprawdziwym, dlatego że działa. Można powiedzieć, że ma jakieś wady, natomiast jeżeli mamy jakąś poważną operację, to ta poważna operacja jest robiona przez Państwową Służbę Zdrowia. Jednak dzieci chodzą do szkoły, nauczyciele w trudzie pracują. Dzieci nie tylko chodzą do szkoły, ale na przykład jeżdżą po Polsce, zwiedzają Polskę, uczą się języków, coraz więcej jest studentów. To nie można powiedzieć, że coś nie działa, można powiedzieć, że działać mogłoby lepiej.
Tak, i dlatego to użyłem właśnie w kontrze do tego, że korzystamy z prywatnych. Właśnie nie powiedziałem, że tak nie działa, tylko w kontrze do tego, że właśnie korzystamy i tak z prywatnych rzeczy, czyli nie działa tak jak trzeba. Zawsze no w szkole, na przykład ja mam wykształcenie te nauczycielskie, powinienem właśnie uczyć matematyki, fizyki, informatyki. Tam jest przeładowanie materiału. Widzę to po swojej córce, po znajomych, że problemem jest ta edukacja nadmiarowa. My wszystkiego chcemy nauczyć tych dzieci, kiedy sami tego wszystkiego nie umiemy. Czyli ten nauczyciel jeden skupia się na tej historii, chce ją na maksimum przekazać, na języku polskim maksimum polskiego, na matematyce maksimum matematyki. I ten uczeń musi wszystko znieść, jak ja powtarzam to porównując do swoich kur. Kura musi znieść tylko jajko, student musi znieść wszystko. I tak samo ten uczeń. Jeżeli przeładowujemy tych uczniów, to oni nie są w stanie skorzystać z tej wiedzy. Ostatecznie, nawet jeżeli się nauczą, dostaną piątki, to jest to tylko wyuczone na pamięć. Medycyna tak samo. No, jest przeładowanie tego szpitala każdego publicznego, a w prywatnym nie jest on przeładowany. Chcemy zrobić jakieś badanie, bo zazwyczaj jest to kilka dni. A tu oczekiwanie pół roku.
Bo często wybierają te badania, które się opłaca robić i dlatego lepiej działają, a i lepiej działają dlatego, że jest państwowa służba zdrowia i dlatego mogą prywatne kliniki działać lepiej, bo mają wybranych pacjentów. Ale dobrze, to pan dał ten przykład szkoły, lecznictwa, a ja dałem przykład armii i muru na granicy polsko-białoruskiej.
I tu nie będę protestował, ponieważ my jako Konfederacja, no i te wcześniejsze ugrupowania, które były wolnościowe, w których byłem od 96, zawsze powtarzaliśmy, że największe pieniądze powinny iść właśnie na to, żeby czuć się bezpiecznie, czyli mundurowe służby, policja, wojsko musi być naprawdę dobrze dotowane i na to nie może zabraknąć pieniędzy. Ponieważ my właśnie mając ten swój własny ogródek o nazwie Polska, musimy się czuć bezpieczni pod względem tym, że nikt nam nie przekracza granic, nie wchodzi nam tutaj bez kontroli, a może tylko przychodzić w miejscach, które są do tego wyznaczone. I od tego właśnie jest ta policja, straż graniczna i wojsko. Na to bym nie żałował pieniędzy, ponieważ to zapewnia bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to już zapewnia dla ludzi rozwój.
Czyli nie jest tak, że wolnościowiec i Konfederata nie chce w ogóle płacić podatków. Jakie pana zdaniem powinniśmy płacić podatki? Co byłoby z pana punktu widzenia sprawiedliwe i uczciwe?
Podatek, który jest na pewno nierosnący w momencie, kiedy rosną moje dochody. Czyli nie ma takiej opcji i zgody na to, co proponuje Lewica, bo oni tam chyba oszaleli i proponują 75%, nawet w niektórych wywiadach się zdarzało, że tam można było słyszeć. Nawet chyba w którymś programie ich można było w punktach to znaleźć. Czyli podatek musi być mniejszy, bo w momencie, kiedy będzie on mniejszy, a będzie się bogacić społeczeństwo, to wpływy będą większe. Wcale mniejszy procent nie oznacza mniejszej kwoty. W momencie, kiedy my staniemy się bogaci, to z automatu też wpływ ten będzie większy. Ale też należy pamiętać właśnie o tym, co mówiłem wcześniej. Państwo będzie mniej nas kosztować. Im mniej w państwie, tym więcej w naszej kieszeni. Ludzie też bogaci wcale nie żałują pieniędzy na ludzi biednych, czyli tam, gdzie będzie potrzeba, żeby komuś pomóc, bo to jest najczęściej nam zarzucane, że ktoś będzie umierał pod płotem, że będzie ta bieda niedotowana. W świecie, który jest normalny, nie opłaca się być biednym też. Zawsze ktoś będzie, ale nie opłaca się być biednym i wtedy też bogatsze społeczeństwo będzie częściej pomagać. Tym się bardzo dobrze zajmują też kobiety. Kobieta wie i ma serce do tego i wie, komu pomóc tak naprawdę, bo u nas teraz się pomaga hurtowo. I jak to wychodzi, to widzimy. Nie zawsze to dobrze działa.
Mam wrażenie, że ma pan idealny obraz świata. O Unię Europejską nie będę pytał, bo myślę, że znam odpowiedź, że Konfederata mówi Unii nie.
Tak, ale Konfederata też umie rozdzielić strefę Schengen, czyli wolny przepływ ludzi i towarów, od Unii Europejskiej, która obecnie idzie w kierunku czegoś strasznego. To jest zamordyzm w strasznej wersji i część osób sobie z tego zdaje sprawę. No, nas się wrzuca do jednego worka, że przeciwko Unii jesteśmy i to jest właśnie błąd, bo to nie chodzi o to, żeby być przeciwnym Unii jako całości. Tylko my, Unia jest fajnym bardzo pomysłem, tylko nie można iść w zamordyzm, w takie kreowanie świata właśnie na przykład w kierunku Niemiec, Francji. No przecież ile przykładów w historii było tego wykorzystania małego kraju naszego w środku Europy, Polski, przez wszystkie kraje dookoła. Anglia jak działała? Anglia zawsze, jak Francja rosła w siłę, to starała się, żeby silniejsze były Niemcy. Jak Niemcy rosły w siłę, to Francję albo Rosję. I w ten sposób Unia działa do dzisiaj, tylko bardziej sprawniej to idzie ze względu na tą cyfryzację właśnie. I te takie sprzedawanie rzeczy, które niby są z pozoru dla nas dobre, czyli te dofinansowania wszelkie. Jak się spojrzy na bilans, no kto daje coś za darmo? Nikt.
I to były słowa siedemnastki z listy Konfederacji Matematyk, fizyk, informatyk, rolnik, właściciel 2 hektarów, żony i 2 dzieci.
Tu znowu poprawię, nie jestem właścicielem mojej żony. Moja żona prędzej jest właścicielem i ona posiada mnie, bo kobieta rządzi. Kobieta rządzi, ona kręci tą głową, to jest ta szyja, która ma więcej do gadania, także akurat tutaj bym nie powiedział. W tą stronę.
I ma pan absolutną rację, a ile dzieci pan?
Córkę jedną. My dobrze się w domu dogadujemy, mamy naprawdę coś przeciwnego niż się mówi o konfederatach. Ten podwórek jest zawsze na zasadzie takiej ustalania decyzji wspólnych. Także u nas to, co się mówi o nas, to jest zupełna odwrotność w domu. Można do nas przyjechać. Wielu ludzi jest pozytywnie zaskoczonych.
Może kiedyś nam się uda przyjechać w czasie kolejnej podróży. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Stanisław Nicewicz był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję. A na koniec, jeżeli jeszcze mogę przedłużyć dosłownie. Bardzo fajna osoba jest Karpiński. Informatyk, który za komuny poszedł hodować świnie i o nim radzę poczytać. Prześcignął o 1,5 roku Japończyków w wynalezieniu na przykład skanera ręcznego. A w komputerach to jest bardzo dużo. Zmarnowaliśmy wiele dobrych postaci w Polsce, wyganiając ich na obrzeża. To taki Karpiński, to ja hoduję kozy, a on hodował świnie. Można sobie poczytać. Słuchaczom polecam. Polecam bardzo.
A my polecamy wywiad, którego państwo teraz posłuchają, z Jackiem Słomą.
Słoma Jacek, rolnik Skrynek.
Jak daleko od granicy pan mieszka?
No, to jest 800 metrów.
Czyli obserwuje pan to, co dzieje się na granicy od 2, to 2 lata już trwa.
Wie pan, nawet nie z samego okna, ponieważ między mną a płotem mamy ścianę lasu, aczkolwiek z racji zawodowych ja ciągle przy tej granicy jestem, ponieważ mam pola wzdłuż bariery ochronnej. No i faktycznie ja bym nawet powiedział, że dłużej niż 2 lata, ponieważ my pierwsze anomalie widzieliśmy już w 2020 roku, ponieważ spotykaliśmy grupy, jak myśmy nazywali, tak zwanych czujek, którzy to przyjeżdżali i na tej granicy pojawiali się w punktach martwych, bo trzeba przypomnieć, że już przed kryzysem na granicy w niektórych miejscach kamery były. Oni znali te martwe punkty. Po prostu wychodzili z samochodu, zapalali papierosa, włączali przysłowiowy stoper i sprawdzali, jak szybko służby zareagują. Ja też wchodziłem w interakcję z takimi ludźmi. Te anomalie myśmy już widzieli dużo wcześniej. Tak jak mówię, to była druga połowa 2020 roku, ale jeszcze nie składało nam się do kupy, co z tego może wyniknąć. Kryzys graniczny jako taki, jaki teraz znamy, tak naprawdę widzieliśmy dopiero w sporej skali w czerwcu 2021 roku.
I ten początek tego wielkiego kryzysu, jakie były jego cechy?
Jeżeli chodzi o początek tego kryzysu, no to przede wszystkim widzieliśmy duże grupy migrantów, 5, 10, 15, a czasami kilkudziesięcioosobowe, które po prostu przechodziły przez tą granicę. Należy zwrócić uwagę, że ta granica w zasadzie dla osoby, która z nią nie obcuje, to mogłoby się wydawać, że tej granicy de facto nie ma. Można było być na grzybach i wylądować po stronie białoruskiej, nie znając topografii terenu. Więc mówiąc już o sensowności postawienia tej bariery w mojej ocenie to jest coś, co nadrobiliśmy i było zapóźnieniem przez ostatnie kilkadziesiąt de facto lat, ponieważ granica nie jest, to nie są przelewki. Ja się przy tej granicy wychowałem i dla nas granica zawsze była kwestią istotną, tak? To jest coś stałego, nienaruszalnego, coś, czego nie widać fizycznie, bo tej bariery nie było, ona jest dopiero dzisiaj, ale jest to rzecz, wokół której należy się odnosić z szacunkiem, tak, i ostrożnością. Jeżeli chodzi o ten kryzys graniczny, to myśmy wiedzieli te grupy migrantów. Oni na początku zachowywali się kompletnie inaczej niż dzisiaj. Oni sami przechodzili przez tą granicę i sami szukali kontaktu z nami miejscowymi, stąd myśmy mieli dużo spotkań z tymi ludźmi i wiele rozmów. Oni sami nas prosili, żeby dzwonić na początku po Straż Graniczną albo po policję, bo tak też mówili. I myśmy po prostu dzwonili, tak, i Straż Graniczna przyjeżdżała, policja, bo już trzeba przypomnieć, że wtedy mieliśmy też wsparcie ze strony Straży Granicznej, chociażby na Dodrzański Oddział Straży Granicznej. Tych sił było trochę więcej, jeszcze mówię, zanim przyjechało wojsko, bo wojsko przyjechało około 8-9 sierpnia 2021 roku. No i ci ludzie mieli wówczas modus operandi, jak wiemy dzisiaj, taki, że sami zgłaszali się do naszych służb, sami występowali o wnioski azylowe, później byli umieszczani bardzo często w otwartych ośrodkach, także w różnych miejscach, które świadczyły taką usługę, tak to nazwijmy, dla Straży Granicznej. W Białymstoku mieliśmy też taki ośrodek, chociażby zdaje się przez Fundację Dialog prowadzony, gdzie się okazywało, że ci ludzie następnego dnia de facto uciekali dalej. Czyli ten wniosek o azyl był wykorzystywany w sposób instrumentalny. To się później zmieniło. Ci ludzie nie występowali o azyl. Wiedzieli, że jeżeli wystąpił azyl w Polsce, to de facto droga do Niemiec może być zamknięta, ponieważ w momencie ujawnienia w Niemczech Niemcy na zasadzie readmisji mogą do nas po prostu tych ludzi cofnąć. I oni unikali złożenia wniosku o azyl. Wniosek o azyl składali tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byli w sytuacji tak zwanej podbramkowej. Bo należy zwrócić też uwagę, że w ogóle ja to nazywam, że są trzy modele zachowań migrantów. Oni inaczej zachowują się wobec służb, Straży Granicznej. Inaczej zachowują się wobec mediów, aktywistów i kompletnie inaczej zachowują się wobec nas, autochtonów, czyli ludzi tam mieszkających. Ja śmiem twierdzić, że oni najbardziej szczerzy są wobec nas, autochtonów, tak? Ponieważ spotykając nas, myśmy tą pomoc dla nich rozumieli trochę inaczej. Ja wodziłem jakąś wodę dodatkową, kanapki, jakieś słodycze, tak? Bo jestem łakomczuchem i jakieś później koce termiczne. Oni nie potrzebowali tej pomocy. Pomoc, jaką oni rozumieli, mieli, ona miała polegać na podwózce do Niemiec albo do jakiegoś większego ośrodka miejskiego, z którego dalej mogliby się już zabrać w podróż. W związku z tym pomoc rozumianą przez nas dla migrantów, należy podkreślić, że to nie jest ta sama pomoc rozumiana przez migrantów. Oni potrzebują czegoś innego.
Czyli podwózki do Niemiec. A kiedy to wszystko przerodziło się w agresję?
Jeżeli chodzi ze strony migrantów, tak? Jeżeli chodzi o tą agresję, to wydaje mi się, że pierwszym takim symptomem było postawienie tego tymczasowego płotu granicznego, który składał się z trzech wałków koncertiny, bo zanim powstała bariera, którą mamy dzisiaj, mieliśmy barierę tymczasową w postaci trzech wałków koncertiny przed takim płotem z trzech już pionowo na sobie ułożonych wałków koncertiny i wówczas, gdy się pojawiła ta bariera, ona swego rodzaju trochę zachęcała do tej agresji, ponieważ mówiąc wprost, ci migranci byli oddzieleni od wojska, ponieważ już się pojawiło wówczas wojsko, przecież tą infrastrukturę wojsko stworzyło i wówczas oni korzystali z migranci korzystali bardzo często ze słupków, które były poustawiane od strony białoruskiej przez naszych żołnierzy, które to miały, bo ja przypominam te larum odnośnie zwierzyny. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ponieważ różne środowiska ekologiczne mówiły, że ten drut zagraża zwierzynie. W związku z tym postawiono siatki leśne mające uchronić zwierzynę od kontaktu z zwierzynę leśną od kontaktu z tą koncertiną. No i te słupki właśnie z tej siatki były wyciągane przez migrantów. Robiono z nich tak zwane specjalne harpuny, rozciągano tą siatkę, uderzano po głowach naszych żołnierzy tymi właśnie metalowymi słupkami, rzucano kamieniami, rzucano rozżarzonymi węglami czy jakimiś konarami drzew. Ci ludzie obozowali w miejscach, które były widoczne od strony Polski. Żołnierze widzieli te obozowiska. Wydaje mi się, że wtedy ta pierwsza jakaś taka bezpośrednia agresja się pojawiła wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej i Wojska Polskiego.
A jak wielu w ogóle funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy Wojska, czy Policji było rannych?
Trzeba te pytanie zadać rzecznikowi Policji i konkretnym jednostkom Wojska Polskiego, aczkolwiek ja rozmawiałem z kierowcami karetek na przykład. No i oni ciągle mówili o tym, że mają co robić. Oni wozili rannych żołnierzy, żołnierzy, którzy mieli połamane kończyny, żołnierzy, którzy mieli rozbite czaszki, połamane nosy. Myśmy o tym wszyscy wiedzieli. To nie było coś... To nie jest nic nadzwyczajnego z perspektywy czasu, ponieważ myśmy o tym wiedzieli. Zresztą przypominam też szturm na Kuźnicę. Wówczas też pamiętam, że kilku żołnierzy było rannych. Tam też były siły prewencyjne policji. Nie wiem, jak to wyglądało ze strony policji, ale ci ranni żołnierze byli. To nie ulega wątpliwości.
No, powiedział pan, że wymienił pan trzy grupy: autochtonów, policja, wojsko i rozmaitych aktywistów, którzy pomagali. Z aktywistami też się pan spotykał?
Wie pan, no nie trudno o spotkanie w momencie, kiedy mieszka się blisko tych aktywistów. Powiem inaczej, no, w dużej większości są to ludzie przyjezdni, którzy mieszkają między nami od roku, dwóch, pięciu, dziesięciu. Tak, tak. I my się widzimy, kłaniamy się sobie, mówimy sobie dzień dobry. Nie widzę powodu, żeby tego nie robić, więc wymieniamy słowo, rozmawiamy na różne tematy, także na tematy przygraniczne. I powiem więcej, w takich rozmowach generalnie rzecz biorąc jest dużo kwestii spójnych, w których nawet jesteśmy w stanie się zgodzić.
Na przykład.
A to już zostawimy dla siebie, ponieważ to są rozmowy prywatne, ale chociażby jesteśmy w stanie się zgodzić z tym, że oni nie chcą zostać w Polsce. Wszyscy to doskonale wiedzą, także aktywiści. Aktywiści doskonale wiedzą, że ci migranci nie chcą zostać w Polsce i w mojej ocenie występowanie azyl w Polsce jest traktowane w sposób instrumentalny. Tylko i wyłącznie w momencie, kiedy próba przekroczenia się nie powiedzie, albo jest jej... albo jest narażona na fiasko.
Pewno pan nie poszedł na film Zielona Granica. Tam Straż Graniczna jest przedstawiona jako bardzo brutalna. Jak to z pana punktu widzenia wyglądało?
Powiem panu tak, ja jeszcze nie poszedłem na ten film, ale pójdę na ten film z prostego powodu. Ja mam ten przywilej, że przez ostatnie ponad 2 lata widziałem na żywo, co się widziało pod granicą. Ja z tą granicą ciągle obcuję. Więc jestem żywo zainteresowany tym, co zobaczę w tym filmie i będę mógł to skonfrontować z tym, co widziałem. Ale to, co należy podkreślić, ja też widzę jakiś fragment, wycinek tej granicy. Nie jestem omnibusem alfa ani omegą, mogę mówić za siebie to, co widzę. I mogę to konfrontować z rzeczywistością. Tak?
I jaka ta rzeczywistość jest?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o film, to trudno mi się na razie...
Nie, to jest rzeczywistość, to już o filmie nie rozmawiamy, tylko o tym...
Dzisiejsza perspektywa, dzisiejsza rzeczywistość, no generalnie rzecz biorąc, dzisiaj jest bardzo spokojnie. Ja powiem panu, w 2021 roku odesłałem żonę i dzieci do Białegostoku, gdyż było niebezpiecznie, mówiąc wprost. Żona z dziećmi przyjechała do Białegostoku, mieliśmy tą możliwość, mając tutaj też mieszkanie. Żona z dziećmi tu wyjechała, bo nie mogłem non-stop stać pod domem i pilnować dzieci. Dzisiaj mieszkam 800 metrów od granicy, dzieci bawią się pod domem, niczego się nie obawiamy, wróciłem do starych nawyków zostawiania kluczyków w samochodzie, żeby ich później nie szukać. Jest duża zmiana względem tego, co mieliśmy 2 lata temu.
Ale ten napór imigrantów czy uchodźców nadal jest na polską granicę?
Nadal jest, ale jest o wiele mniejszy. Co jest istotne, ten napór został skanalizowany, podejrzewam, przez stronę białoruską w konkretne miejsce. On obecnie głównie odbywa się na południu naszego województwa. Są to okolice Białowieży, Dubicz Cerkiewnych. No ja mam takie swoje 3 teorie, dlaczego akurat to wszystko przeniosło się na południe województwa. No, pierwszą kwestią jest kwestia zapory. my mamy tą zaporę w sposób ciągły, nieprzerwalny do rzek. W momencie, kiedy mamy rzekę, na rzece tej zapory nie ma. Są jakieś wałki z koncertiny, ale nie jest to tak trwała zapora jak ta kilkumetrowa. Właśnie w okolicach Białowieży są cieki wodne, są bagna Siemianówki tutaj wyżej, jest rzeka Świsłocz w zasadzie niedaleko mnie, chociaż aż tak dużo przekroczeń tam nie ma, więc generalnie rzecz biorąc ruch przekierowany jest tam, gdzie tej bariery nie ma. Ta bariera spełnia funkcję przede wszystkim walki z czasem. Ona daje nam handicap polegający na tym, że funkcjonariusz o wiele wcześniej wie, że będzie za chwilę próba przekroczenia granicy, ponieważ perymetria to w czasie rzeczywistym wyłapuje i nie trzeba już trzymać w zasadzie w linii na granicy żołnierzy, bo to oni stanowili własnym ciałem o tym murze. Oni byli tym murem na granicy. Dzisiaj już tego nie muszą robić, ponieważ jest ta perymetria i jest ta stalowa konstrukcja, która de facto oddziela naszych żołnierzy. To jest też ważna kwestia bezpieczeństwa, no bo bezpieczeństwo naszych żołnierzy zwiększyło się dosyć mocno w momencie postawienia tejże zapory. To raz. Więc tam, gdzie nie ma muru, tam przekroczeń jest więcej. Druga kwestia, przechodząc przez ten mur, bo on też jest do przejścia, ale tak jak mówię, jego funkcją jest przede wszystkim walka z czasem. W momencie, kiedy takie przekroczenie wydarzyłoby się na moim na przykład terenie, gdzie mieszkam, my mamy wokół duże połacie pól. W związku z tym taka osoba, która przekroczyła nielegalnie granicę, byłaby po prostu widoczna, nie byłaby w stanie ukryć się w terenie. Tam mamy Puszczę Białowieską, tak? Tam można rozpłynąć się w terenie i wyjść z każdej strony tej puszczy. Więc to jest dodatkowe utrudnienie dla naszych służb. A trzecia kwestia, też mam opinię taką, że jednak największa liczba aktywistów jest na południu województwa, w okolicach Białowieży. Dlaczego? Bo to są zazwyczaj ludzie przyjezdni i jednak atrakcyjność turystyczna tej Białowieży w myśleniu takiego przysłowiowego warszawiaka jest dużo większa niż, nie wiem, mieszkać pod Krękami. W związku z tym tych aktywistów tam jest najwięcej. Tam najwięcej mają daczy letniskowych czy też swoich jakichś nieruchomości, w których również i mieszkają na co dzień. I w związku z tym, mając tą wiedzę, migranci oczywiście wiedzą, że jeżeli coś się nie powiedzie, to tutaj na miejscu ci aktywiści ich wyposażą, nakarmią, zaopatrzą i pozwolą iść im dalej.
A jak pan myśli o tych ludziach, którzy chcą przekroczyć granicę, ze współczuciem?
Powiem panu tak, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, to są przeróżni ludzie. Niektórzy wzbudzali te współczucie, niektórzy nie. Innym ufało się bardziej, innym mniej. Inni wprost wielokrotnie w rozmowie kłamali, co też im wykazywałem, inni nie. I powiem panu tak, po co jest granica? Granica jest po to, żeby strzec nas, mieszkańców, nie tylko przygranicznych, ale wszystkich obywateli państwa polskiego i ludzi mieszkających na terenie państwa, przed ludźmi, których nie chcielibyśmy, aby tu się znaleźli. I w dobie szczególnie wojny na Ukrainie i pamiętając o tym, że na dzień dzisiejszy to są ludzie z wizami rosyjskimi. Rosja w czasie rzeczywistym inwentaryzuje, kto, gdzie, skąd przyjechał. Rosja ma ich imiona, ma ich nazwiska, wie skąd ci ludzie przybyli, a ci ludzie często tutaj tych swoich dokumentów nie okazują. W związku z tym, mając tą wiedzę, znając ścieżkę przybycia tych ludzi tutaj, nie można pozwolić na to, żeby otworzyć tym ludziom granicę. Ja zdaję sobie sprawę, że być może w tej całej grupie są ludzie, którym należałoby udzielić pomocy, ale ścieżka udzielenia pomocy nie może wieść w tłumie masy niezweryfikowanych osób. Więc jeżeli spojrzymy na prawo międzynarodowe, no to doskonale wiemy, kto może tym uchodźcą być. Uchodźcą nie może być osoba, która przekracza kilka granic i wybiera miejsce docelowe, w którym tym uchodźcą chce zostać. Więc nie rozumiem kompletnie próby naginania tej rzeczywistości, tym bardziej, że jest to wspierane przez wrogo nam nastawione państwa sąsiedzkie.
Jak duże gospodarstwo pan ma?
Ja prowadzę gospodarstwo na areale około 150 hektarów.
Czyli duże.
Patrząc na średnią krajową, tak, to jest sporo powyżej średniej krajowej.
Ale jest pan nie tylko rolnikiem, bo też jest pan politologiem?
Tak, jestem politologiem. Ja miałem ten komfort, że poszedłem na studia, które mnie interesowały. W związku z tym studiowałem politologię, studiowałem też tutaj na stosunkach międzynarodowych. też rolnictwo, ale jak ktoś mnie pyta, co jest najważniejsze, no to najważniejszy jest ten technik rolnik, którego uzyskałem, bo z tego żyję. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z matką mojego ówczesnego kolegi, która mnie pytała: panie Jacku, a co pan robi? Ja mówię: a studiowałem to, teraz studiuję to. I ona tak patrzy na mnie z politowaniem. Ja mówię: ale jeszcze zrobiłem sobie w międzyczasie technika rolnika. Na co ta bardzo mądra kobieta spojrzała na mnie, pokiwała głową i powiedziała: a już myślałam, że nic poważnego w życiu pan nie zrobił.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A jednak jeszcze udało się zrobić coś poważnego, a mianowicie wywiad w Radiu Wnet. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Słomą, z rolnikiem tutaj z okolic Pogranicza, z rolnikiem podlaskim. Rolnikiem, ja tylko przypomnę, że te rozmowy są do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. Za kilka chwil koniec poranka Wnet, wybije godzina 9. Zapraszamy już teraz państwa na wiadomości. Ksenia Parmańczuk wydała program, Krzysztof Skowroński współprowadził. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byliście państwo wspólnie razem z nami. Wojciech Piątek zrealizował oczywiście poranek i też mu bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jeszcze na moment zerkniemy na wschodnią grupę Radia Wnet, a jeszcze oczywiście podziękowania dla Joanny Gumińskiej, która ugościła nas, przyjęła w zupełnie magicznym wandzinie u siebie, w tym takim pięknym, już odrestaurowanym, ale jednak cały czas starym, bo prawie 200 lat ten dwór chyba już sobie liczy. Niesamowite zupełnie miejsce. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze krótka informacja ze wschodniej grupy Radia Wnet. Na spotkaniu ministrów obrony Francji i Ukrainy w Kijowie, w Chile, omawiano potencjalną współpracę, produkcję i zamówienia obronne. I kolejna informacja. Brytyjski wywiad potwierdza informację, że rozpoczęto przerzucanie na Ukrainę bojowników tzw. grupy Wagnera. Najemnicy wracają na Ukrainę zarówno pojedynczo, ale też w ramach już takich małych grup. To tyle, jeżeli chodzi o informacje ze wschodu. My teraz jesteśmy w drodze do Białego Stoku. Tam odwiedzimy targ, tam porozmawiamy z mieszkańcami, a tutaj jest taki przed nami mały pchlitarg, przy którym się zatrzymaliśmy samochodem. Krzysztof Skowroński rozmawia teraz z handlarzami, nie wiem jak tutaj nazwać, ale to jest taki targ, gdzie jest mydło i powidło. Widzę, że jest wszystko, jest stary sprzęt AGD, jest jakaś porcelana, są zapewne książki, są narty, są kijki do biegania, więc taki jeden z takich urokliwych targów tutaj na Podlasiu. Chociaż zupełnie w dziwnym miejscu, osamotniony na skraju lasu, ale być może ten interes się opłaca. Zaraz porozmawiamy tutaj z tymi panami, a my bardzo serdecznie dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia tuż po godzinie 9:10. To już ulicami historii, ulica Kilińskiego, a potem kolejne rozmowy i kolejni goście.
Odyseja wyborcza.
Reklama.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Ulicami historii. Podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj ulicami historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Gazprom zmniejsza wydobycie gazu, najnowszy raport finansowy, Straż Graniczna i system pomocy dla migrantów oraz 5 milionów dolarów od USA za informacje w związku z zabójstwem kandydata na prezydenta Ekwadoru. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rosyjski koncern Gazprom musiał zmniejszyć wydobycie gazu o 25%, poinformowały niezależne media. Kierownictwo firmy w raporcie finansowym napisało, że szereg krajów europejskich odmówiło kupowania rosyjskiego gazu. W pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy Unia Europejska nałożyła na Rosję pierwszy pakiet sankcji, Gazprom musiał zmniejszyć dostawy surowca o prawie 27%. Jak wynika z raportów finansowych, za pierwsze półrocze tego roku możliwości sprzedaży gazu spadły jeszcze bardziej i koncern musiał zmniejszyć wydobycie o kolejne miliardy metrów sześciennych. Portal Meduza przypomniał, że w pierwszym roku wojny zyski Gazpromu zmniejszyły się trzykrotnie w stosunku do roku 2021. Czy Straż Graniczna ma jakiś system pomocy dla migrantów, którzy przekroczą granicę polsko-białoruską? Mówiła w poranku wnet rzecznik Podlaskiej Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.
Ważniejszą rzeczą, taką, na którą zwracamy uwagę, kiedy mamy kontakt z osobą, która nielegalnie przekroczyła granicę, to jest stan zdrowia tej osoby. To jest jakby podstawowa rzecz, na którą zwracamy uwagę. I bez względu na to, czy osoba mówi na przykład, że się źle czuje, czy my sami widzimy, że potrzebuje tej pomocy, to wzywana jest karetka pogotowia do takich osób. Tutaj od początku trwania kryzysu tych karetek wezwaliśmy już ponad 900, a w tym największym momencie kryzysu, czyli w jesienią 2021 roku, to nawet 4 razy dziennie takie karetki były wzywane.
Rzecznik Straży Granicznej dodała, że po upewnieniu się co do zdrowia takiej osoby odprowadzana jest do granicy.
Wiadomość.
Polski śmigłowiec nie naruszył przestrzeni Białorusi. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdementowało doniesienia białoruskiego MON, który twierdzi, że wczoraj po 15 naszego czasu polski helikopter wleciał 1,5 kilometra w głąb tego kraju. Takie zdarzenie nie miało miejsca i potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych, powiedział mediom podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko Polskie w przeciwieństwie do ciągłych prowokacyjnych działań Republiki Białorusi niezmiennie szanuje i przestrzega wszelkich postanowień oraz regulacji co do nienaruszalności granic. Czytamy w komunikacie. 1 września białoruskie służby graniczne również donosiły o naruszeniu białoruskiej granicy przez polski śmigłowiec wojskowy Mi-24. Strona polska mówiła wówczas o kłamstwie i prowokacjach Białorusi. We Francji doszło wczoraj do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Do zdarzenia doszło w Marsylii. Sprawca, który był uzbrojony w długą broń, uciekł samochodem, podały źródła policyjne, które cytuje AFP. Do strzelaniny doszło około godziny 19.40 na północy miasta. Spalony samochód został później odnaleziony w pobliżu miejsca zdarzenia, jednak na razie nie udało się policji ustalić na pewno, czy to nim uciekł napastnik. Jak pisze AFP, nie jest też jasne, czy czwartkowa strzelanina związana była z wojnami gangów, ale to właśnie one są przyczyną większości podobnych incydentów w drugim co do wielkości mieście Francji. W połowie września młoda kobieta została w swoim mieszkaniu w Marsylii trafiona zabłąkanym pociskiem z automatu Kałasznikowa w czasie ulicznych porachunków gangów handlarzy narkotyków. Premier Szwecji Ulf Kristersson zapowiedział wysłanie wojska do walki ze zorganizowaną przestępczością. Premier spotka się dziś w tej sprawie z dowódcami wojska i policji. Od początku września 12 osób zginęło w Szwecji w strzelaninach i zamachach bombowych. We wczorajszym orędziu do narodu Kristersson powiedział, że coraz więcej dzieci i zupełnie niewinnych ludzi doświadcza tej drastycznej przemocy. Dodał, że akty przemocy mają miejsce przede wszystkim tam, gdzie występują problemy socjalne. Uczciwi ludzie żyją w strachu, że gangi przeciągną ich dzieci pieniędzmi, zegarkami i samochodami, powiedział premier. Dodał, że do tej sytuacji doprowadziła nieodpowiedzialna polityka migracyjna oraz nieudana integracja. Stany Zjednoczone oferują nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania osób odpowiedzialnych za zabójstwo kandydata na prezydenta Ekwadoru Fernanda Villavicencio. Były poseł do parlamentu i dziennikarz został zastrzelony 9 sierpnia niecałe 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi. O nagrodzie powiadomił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Ogłosił też przyznanie miliona dolarów za informacje wiodące do identyfikacji lub lokalizacji jakiejkolwiek osoby zajmującej kluczowe stanowisko kierownicze w grupie przestępczej odpowiedzialnej za śmierć Villavicencio. Według Reutersa kilku zabójców zaatakowało kandydata. Ekwadorska policja aresztowała 6 obywateli Kolumbii, prawdopodobnie należących do Kolumbii.